Chwała Bogu, bracia i siostry. Jak dobrze jest do was przyjechać, jak dobrze spotkać się z wami w nowym roku już i przekazać wam życzenia. Ciągle jeszcze można spróbować przekazać na początku roku życzenia Bożego błogosławieństwa, cudownego czasu w Bożej obecności. Niech ten rok będzie rokiem pięknym ze względu na to, że jesteście blisko dobrego Boga, cudownego, wspaniałego Boga. I chciałbym też podziękować Bogu za to, że mogę widzieć zbór w takiej wspaniałej kondycji, wzrastający, rozwijający się, pełen atmosfery uwielbienia, pełen atmosfery oddawania Bogu chwały. To jest dla mnie wielka radość, że mogę dzisiaj tutaj razem z wami być. Coraz jakby rzadziej was odwiedzam, ale ciągle jeszcze mam zaproszenie do was, więc to jest wielki przywilej. Chwała Bogu za to. Cudownie jest widzieć, jak przyjęliście pastora Jacka, jak on wam usługuje, jak jest zaangażowany całym sercem. To też jest wielka lekcja dla mnie, przyglądać się temu, jak te Boże sprawy się rozwijają, jak Bóg ma swoje rzeczy dla Bożego ludu. Cieszę się, że was ciągle tutaj widzę. Chcę też powiedzieć, że Pan Bóg działa w Polsce, na świecie, tam gdzie byłem, w różnych miejscach. Obserwuję właśnie otwartość na Pana, Boże działanie. Ale kiedy dzisiaj tutaj jechałem, kiedy sobie jechałem do was, kiedy puściłem w samochodzie jakąś płytę uwielbienia, tak w tle, wiecie, żeby dojechać jakoś, żeby się tak dokaturlać do tego Żyrardowa, to nawet nie pomyślałem, że to się zamieni w taki piękny czas uwielbienia. Jak dawniej. Słuchałem sobie płyty Brooklyn Tabernacle Choir. Starej, jakiejś bardzo starej płyty, gdzie są nie tylko nagrania takie studyjne, ale są też modlitwy. I taka pieśń się pojawiła bardzo prosta. Chyba to po angielsku jest tak, że more than ever before, Lord, I love you. Bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Boże, chcę ci powiedzieć, że ciebie kocham. Wiecie, najgorszy był moment, kiedy tam pastor cymbala wychodzi i zaczyna zapraszać do tego, żeby śpiewać to po hiszpańsku, więc ja śpiewałem też po hiszpańsku. A potem on mówi, no to zamknijmy nasze oczy. I ja przez moment mówię, no nie, nie zamknę. Jadę samochodem ciągle. Ale jechałem, Bóg dotykał mego serca i tak płacząc śpiewałem, Jezu, jak ja bardzo ciebie potrzebuję. Jakie dobre rzeczy prawdopodobnie masz dzisiaj dla nas, bo ty, Jezu, masz zawsze dobre rzeczy dla nas. Chciałbym zapytać ciebie, czy potrzebujesz Jezusa? Czy pragniesz Jezusa? Czy pragniesz Jego obecności? Czy być może zmagasz się z czymś w twoim sercu i w twoim życiu, w czym masz takie poczucie i takie wrażenie? I raz po raz dobrze, żebyśmy sobie to uświadomili, kochani, że może nie jest tak cudownie i tak dobrze, jak było kiedyś. Bo kiedy sobie to uświadomimy, to musimy zapragnąć na nowo, żeby ten kolejny dzień z Jezusem był jeszcze lepszy niż miniony, żebym zapragnął Go dzisiaj jeszcze bardziej niż pragnąłem Go wczoraj lub 20 czy 30 lat temu, kiedy nawracałem się do Niego, żeby On stał się na nowo i na nowo dla mnie takim cudownym skarbem. I w tym kontekście też będę chciał podzielić się z wami pewnym słowem. To będzie słowo z pierwszej księgi Mojżeszowej, czyli z Księgi Rodzaju. Tylko sobie coś tutaj przestawiam, poustawiam sobie właściwie, żeby mi się tutaj nie przeszkadzało. To jest fragment z Księgi Rodzaju, 26 rozdział, proszę, jeżeli możecie, spróbujcie to odnaleźć. A potem jeszcze jeden werset, czy dwa wiersze z Listu Piotra. Ten fragment z Księgi Rodzaju z 26 rozdziału, od wiersza 18 przeczytamy, niemal do końca tego rozdziału, to kawałek historii Starego Testamentu. To jest fragment, który chyba w ostatnich czasach czy ostatnich miesiącach, mogę powiedzieć, najmocniej jakoś Pan tym fragmentem przemawiał do mnie i długo mnie z tym fragmentem prowadził. Ja mogłem już usłużyć w paru miejscach, gdzieś w różnych jakby konfiguracjach i kontekstach, na trochę inne tematy, ale gdzieś ciągle nawiązując do czegoś, co wydarzyło się tutaj w tym 26 rozdziale Księgi Rodzaju, mam takie w sercu pragnienie, żeby to słowo, Panie Jezu, nas dzisiaj wszystkich dotknęło Twoją łaską i Twoją mocą. Potem Izaak, od 18 wiersza czytam, na nowo odkopał studnie, które wykopali za dni jego ojca Abrahama, a które Filistyni zasypali po śmierci Abrahama i nadał im te same nazwy, jakie nadał im jego ojciec. Wtedy słudzy Izaaka kopali w tej dolinie i znaleźli tam studnię ze źródlaną wodą. Lecz pasterze z Geraru kłócili się z pasterzami Izaaka, mówiąc, to nasza woda. Nazwał więc tę studnię Esek, bo spierali się z nim. Gdy wykopali drugą studnię, również kłócili się o nią, dlatego nazwał ją Sitna. Potem przeniósł się stamtąd i wykopał kolejną studnię, o którą już nie było sporu. Nazwał ją więc Rehobot i mówił, oto teraz Pan dał nam miejsce, abyśmy się rozmnażali na ziemi. I wyruszył stamtąd do Beerszeby. Tej nocy ukazał mu się Pan i powiedział, ja jestem Bogiem twojego ojca Abrahama. Nie bój się, bo jestem z tobą. Będę ci błogosławił i rozmnożę twoje potomstwo ze względu na mojego sługa Abrahama. Zbudował więc tam ołtarz i wzywał imienia Pana i rozbił tam swój namiot. Tam też słudzy Izaaka wykopali studnie. Wtedy przybyli do niego z Geraru Abimelek i Achuzat, jeden z jego przyjaciół oraz dowódca jego wojska Pikol. Izaak zapytał ich, po co przybyliście do mnie, skoro mnie nienawidzicie i wypędziliście mnie od siebie? A oni odpowiedzieli, zobaczyliśmy naprawdę, że Pan jest z tobą, więc powiedzieliśmy, niech będzie teraz przysięga między nami a tobą i ustanowimy przymierze z tobą, abyś nam nie czynił nic złego, jak i my też nie dotknęliśmy ciebie. I tylko dobrze ci czyniliśmy i pozwoliliśmy ci odejść z pokoju, a ty teraz jesteś błogosławiony przez Pana. Wtedy wyprawił im ucztę, jedli więc i pili. Nazajutrz wstali wcześnie rano i złożyli sobie wzajemnie przysięgę. Potem Izaak pożegnał się z nimi i odeszli od niego w pokoju. Tego samego dnia słudzy Izaaka przyszli i opowiedzieli mu o studni, którą wykopali. Znaleźliśmy wodę i nazwali ją Shibea. Dlatego to miasto nazywa się Beerszeba aż do dzisiaj. I fragment z pierwszego listu Piotra, który chcę wam też zostawić. Rozdział 9, 11. I tam jest napisane tak. Nie oddawajcie złem za zło, ani obelgą za obelgę. Przeciwnie. I tak chcę z całą mocą przeczytać to, bracia i siostry, kierując to słowo do was, do zboru w Żerardowie, do moich sióstr i braci, do samego siebie, do mojego serca również. Przeciwnie. Błogosławcie, gdyż wiecie, że do tego zostaliście powołani, abyście odziedziczyli błogosławieństwo. Do tego zostaliście powołani, abyście odziedziczyli błogosławieństwo. Dlatego z całego serca błogosławcie. Dlatego szukajcie tej sposobności, żeby przeciwnie do wszystkich okoliczności wyrażać słowa błogosławieństwa względem innych ludzi. O czym chcę dzisiaj powiedzieć? Trochę o mocy błogosławieństwa i trochę o tym niesamowitym zdarzeniu, które działo się za życia Izaaka, o którym, którego jakby życie jest ulokowane pomiędzy dwoma wielkimi postaciami. Abraham, ogromny mąż wiary, Jakub, o nim jest tyle rozdziałów w Biblii, tyle jego zmagań. Izaak, to dziecko obietnicy, gdzieś jak czytam Biblię, to mam wrażenie, że jakby te historie dotyczące Izaaka są wciśnięte pomiędzy te dwie takie bardzo wielkie postaci. Chociaż zawsze mówimy Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba i wymieniamy również Izaaka jako tego, którego Bóg postanowił błogosławić, jako pewien wzór i przykład też relacji z Bogiem. Izaak, dziecko obietnicy. Izaak, który przyglądał się być może życiu swojego ojca. I widział, a może słyszał od niego, kiedy usiadł czasami ze swoim ojcem, to tata mu opowiadał, mówił, wiesz Izaaku, a pamiętasz? A wiesz, że było tak, że wcale nie mieliśmy mieć dzieci? A wiesz, że Bóg mnie tak pobłogosławił tobą? A wiesz Izaaku, jestem powołany do tego, żeby być, nie rozumiem tych słów, ale żeby być błogosławieństwem i żeby błogosławić. I Bóg obiecał mi, że będzie błogosławił mnie, a we mnie będą błogosławione wszystkie narody. A wiesz, Izaaku, był taki moment, pamiętasz? Myślę, że Izaak już pamiętał ten moment, kiedy maszerowałeś razem ze mną na górę Moria. A wiesz, Izaaku, co to znaczyło, że Pan Bóg zaopatruje? Że On nigdy się nie spóźnia, że On daje zaopatrzenie. I ten dorosły Izaak znał historię swojej rodziny, znał historię swojego ojca. W pewnym sensie powielał trochę nawet jego jakby cechy charakteru, jego błędy i wypaczenia, bo na przykład w pewnej historii widzimy bardzo podobnie się zachowuje jak Abraham kiedyś, wtedy kiedy ucieka przed głodem, ucieka do ziemi filistyńskiej, do Geraru właśnie w tym rozdziale i tam w tym miejscu jakby boi się zdradzić, że jego żona to jest jego żona. Dokładnie jak jego ojciec kiedyś nazwał swoją żonę siostrą, tak on nazywa swoją żonę siostrą, co król tej ziemi Geraru ma jemu za złe. Bóg jednak skierował jego kroki tam do Geraru, przypomniał mu, żeby nie szedł do Egiptu. W 26 rozdziale, o tym wszystkim poczytacie, możecie sobie przestudiować to w domu, w szerszym kontekście to słowo, chociaż i tak czytaliśmy dzisiaj całkiem dłuższy fragment. Tam w Gerarze Bóg zaczyna jemu niesamowicie błogosławić. Jest powiedziane wcześniej w wersetach, myślę, 26, to jest, przepraszam, 28, 29, jest powiedziane, że Bóg go bardzo błogosławił, że Pan bardzo błogosławił jego zasiew. Okej, mam 27 werset, dlatego mam inne, przepraszam, inne wersety, a spojrzałem jakby po prostu na Biblię tak, jak zapamiętałem ją wzrokowo, że tutaj się znajdują te wersety. Nie. Oczywiście 12 werset 26 rozdziału. Izaak posiał w tej ziemi i zebrał w tym roku stokrotny plon, bo Bóg mu błogosławił. Bóg błogosławi Izaaka. Przyglądają się temu Filistyni, że Bóg błogosławi Izaaka i zaczyna ich to drażnić. Bóg chce błogosławić Kościół, przyglądają się temu Filistyni i zaczyna ich to drażnić. I uwaga, co robią Filistyni? I co robi przeciwnik? Ten przeciwnik, którym jest diabeł, ten przeciwnik, którym jest szatan, przeciwnik twojej duszy. Co on robi? Nie masz prawa, Izaaku, do błogosławieństwa. Ale ci się uroiło, że będziesz błogosławiony. Ale przesadzasz z tym błogosławieństwem. Ja w ogóle nie chcę patrzeć na to, jak ciebie Bóg błogosławi. I Filistyni zakopują wszystkie studnie, które kiedyś wykopał jego ojciec i jakby w pewien sposób mszczą się na Izaaku. Nie będziesz czerpał wody z tych pięknych otworów, z tych pięknych źródeł, z tych pięknych studni. Tak, to są studnie twojego ojca, nie są teraz studniami twojego ojca. Idź precz od nas. Nie chcemy mieć z tobą nic wspólnego. Przeszkadza nam to, jak patrzymy, jak tobie się dobrze powodzi, a my mamy pewne trudności. Wynoś się stąd. I Izaak jakby przenosi się z tamtego miejsca. Słowo Boże mówi, że przenosi się do Doliny Geraru. Do takiego specyficznego miejsca, które tam w warunkach tych geograficznych Izraela prawdopodobnie było taką doliną, czy takim miejscem, w którym jakby w tym momencie nie płynęła żadna rzeka, ale tam generalnie potem, kiedy wzbierała woda, to pojawiała się rzeka. Prawdopodobnie właśnie z tego powodu on tam się przenosi i zaczyna również odnajdywać kolejne źródła, kolejne studnie. Ale słowo, które przeczytałem wam dzisiaj, to jest słowo, które wierzę, że Pan dał mi swego czasu i Bóg dał mi też spotykać się z ludźmi, do których zawiozłem to słowo, nawet do Kanady pojechałem z tym słowem, ze względu na jednego kochanego brata, który w tym zborze powiedział mi, bracie, ze względu na mnie, Polaka, który przyjechał, powiedział mi, przyjechałeś, bo zacząłem wysychać i potrzebowałem tego słowa. I ja wiedziałem, że to było warte tego, żeby tam jechać, chociaż wiele innych osób było zbudowanych. Bóg tak kocha ciebie, że chce przypomnieć tobie i mnie. I mnie w pewnym momencie też przypomniał mi, wróć do źródła, jak Izaak wrócił. Wróć do źródła, wróć i odkop to wszystko, co cenne było na początku w twoim życiu, a co diabeł chce ci zasypać. Wróć i odkrywaj coraz to nowe i nowe źródła. Nie pozwalaj sobie na gorycz, na zwątpienie w swoim sercu, nie pozwalaj sobie na to, że się wycofasz, że się pogodzisz teraz z tym, że już czegoś nie ma, co było kiedyś dawniej w twoim życiu. Zapragnij na nowo i na nowo tych Bożych rzeczy w swoim życiu. I dzisiaj chcę wam to przekazać również jako słowo od Pana. Izaak zaczął odkopywać studnie, które zasypali Filistyni, 18 werset mówi, i bardzo ciekawie jest to powiedziane, nadawał im te same nazwy, jakie nadawał tym studniom jego ojciec. A dzisiaj nie mogę wam wygłosić tutaj, nie wiem, kilku kazań, więc chcę wam pewną inspirację zostawić i zaprosić was do tego, żebyście z Panem odkrywali coś, co Bóg ma dla was. Ale wiecie, Bóg mnie prowadził później przez długie tygodnie, kiedy ja zaczynałem w myśl tego słowa, tak dlatego powiedziałem, że na kanwie tego słowa, odkrywać na nowo rzeczy, które są niby banalne, oczywiste, a jednak wcale nie tak oczywiste w życiu chrześcijańskim. Jak moc przebaczenia, jak moc błogosławieństwa, jak radość w Bogu, jak pierwsza miłość, którą mamy tętnić dla Niego i żyć dla Jezusa Chrystusa. I zacząłem odkrywać te studnie i w mocy Ducha Świętego, kiedy już je wykopałem, wygrzebałem, wertując Pismo Święte i spędzając czas w modlitwie z Panem, to nadawałem im te same nazwy w moim życiu. Nadawałem im te same nazwy. Wiecie, kiedy zacząłem to robić? Wtedy, kiedy znalazłem się, miałem wrażenie, w takim epicentrum różnych konfliktów. Nawet czasami nie planujesz tego i nagle okazuje się, że dwóch ludzi się wokół ciebie pokłóciło albo dwie grupy ludzi się pospierały z tobą, pospierały się między sobą, a ty nagle, człowiek, który zawsze chciał pokoju, chciał zawsze pojednania między nimi, znajdujesz się nagle w jakiejś osi takiej krytycznej konfliktu. I w pewnym momencie żyjemy, tak pastor Jacek powiedział, w czasach takiej zawieruchy, takiego zamieszania, takiego spustoszenia też w głowach ludzkich, że nie wiesz, co masz zrobić. I wtedy właśnie w takim kontekście, to był mój kontekst mojego życia, w którym Bóg mówił do mnie: Piotrze, wróć do źródła. Nie patrz na to, co ludzie ci mówią. Nie patrz, jakie aktualnie są nauki na topie. Nie patrz na to, czym się ludzie kłócą, a czym, o co się nie kłócą. Wróć do mnie, wróć do źródła. Zacznij odkrywać to, co czym zawsze chciałeś być. Co ci od początku pokazywałem, że ma cel, że ma sens. Nie daj sobie zabrać, bracie i siostro, tego pierwotnego powołania, do którego Jezus ciebie wezwał. Nie daj sobie zabrać tego skarbu, tego wszystkiego, co było cenne kiedyś w twoim życiu, co ci dał Bóg. Zobaczcie, że Izaak, odkopując teraz to kolejne studnie, to jest taka też ciekawostka, bo on jakby odkopywał te studnie przy takim Bożym błogosławieństwie. Inni też mogliby to odkopać prawdopodobnie. Tam była prawdopodobnie na wyższym nieco poziomie w tej dolinie Geraru woda, z układu geograficznego by to wynikało. Ale on miał wiarę, on miał determinację i on miał motywację, żeby jednak przebijać się, żeby jednak kopać, żeby robić coś, czego inni nie robili, z lenistwa nie robili, a woleli zasypywać innym. Wiecie, to tak jak mówimy czasami w naszej mentalności. Sąsiad coś ma, lepiej, żeby on nie miał, żeby mu ta krowa zdechła i mamy wtedy porówno, niż żebym go zapytał: słuchaj, sąsiedzie, jak ja też mogę mieć krowę, prawda? To jest taka mentalność. Ale Izaak miał motywację, chce odkrywać coraz to nowe rzeczy. Ciekawe jest to, że jego wrogowie jakby podążają za nim, pasterze filistyńscy podążają ciągle za nim i widzą, odkopał nową studnię, a oni mówią: nie, nie, to teraz będzie nasza studnia, oddasz nam tą studnię. I wiecie, i tutaj w tym przypadku Izaak zachowuje się nieco odwrotnie niż względem tych studni, które wykopał, a które należały do jego ojca i których nadał im imiona, te pierwotne wartości, pierwsze rzeczy w waszym życiu, które odkryliście, kiedy zaczęliście iść za Jezusem. Tutaj jakby Izaak zachowuje się ciekawie, bo odpuszcza. Izaak idzie dalej. Izaak jakby nie boi się zaryzykować. On nie żyje jakby w takiej klatce, takiego przekonania, że teraz całą swoją siłę włożyłem w to, żeby wykopać tą małą studzienkę i teraz będę jej walczył jak lew. On wie, że Bóg ma zawsze dla niego coś więcej, i nigdy diabeł nie jest w stanie go pozbawić tego, co Bóg ma dla niego, nawet jeżeli okoliczności wskazują, że mu odbiera jakąś małą rzecz. Więc ja nagle zacząłem patrzeć na ten taki fragment w nieco jakby inny niż do tej pory sposób. Pierwsza myśl, którą chciałbym wam przekazać, siostry i bracia, niech to będzie może myśl na ten nowy, nadchodzący rok, jest następująca. Nigdy nie tracisz, oddając, i nigdy nie przegrywasz, przebaczając. Nigdy nie tracisz, oddając, i nigdy nie przegrywasz, przebaczając. Znalazłem się o to w jakimś miejscu konfliktu. Nie chcę mówić, żeby nic nie zdradzać, gdzie. Ale wiecie, one wybuchają co chwilę. Nie wiem, czy wy też czasami macie takie wrażenie, że nie chciałeś, nie myślałeś, żeby kogoś ktoś miał urazić, a tutaj nagle ktoś ma jakieś pretensje, ktoś przychodzi z czymś, temu jest za głośno, temu jest za cicho, temu jest nie po drodze z tobą, z twoją nauką, tamten przypisuje... tej drugiej osobie jakieś złe motywacje, a ty myślisz, wiecie, nie wiem jak wy, Ale ja kiedyś na samym początku mojej drogi chodzenia za Bogiem wiedziałem, że jest moc w przebaczeniu, że jest moc w pojednaniu i że chrześcijanin to jest człowiek inny niż ludzie z tego świata. To jest człowiek, który rozwiązuje problemy inaczej niż rozwiązują ludzie z tego świata. To jest człowiek, który nie boi się zawsze powiedzieć przepraszam, przebacz mi, zrobić ten, uniżyć się, bo wie, że Bóg zawsze nas wywyższy swego czasu. Prawda? Ale czasami później jest tak, że coś się nam przewraca w tych głowach i tak z tym, przepraszam, nie do końca nam łatwo przychodzi, prawda? Z tym przebaczeniem niełatwo nam przychodzi. Myślę sobie o Izaaku, że on mógł tak naprawdę powalczyć jakby o swoje ambicje, powalczyć o to coś, w co włożył jakiś swój wysiłek. Ale jego wizja jest szersza, jego wizja jest dalsza. I on odkrywa, że w tym wszystkim jest jakiś też duchowy podtekst. Tak myślę, że o to odkrywał. Bo bracie i siostro, diabeł nie może cię powstrzymać od błogosławieństwa, które Bóg ma dla ciebie, ani przechwycić tego dobra, jakie jest Bożym darem dla ciebie. Takie myśl sobie zapisałem. Nie może diabeł tego zrobić. On wie, on się denerwuje z tego powodu, że i tak cię spotka błogosławieństwo. Ale próbował wykiwać jakby przeciwnik, wykiwać, w cudzysłowie mówię, wykiwać Izaaka próbował w ten właśnie sposób, że jakby postawił na jego drodze ludzi, zdarzenia, różne duchowe przeszkody, żeby go pozbawić jakby motywacji, żeby go zatrzymać. Najpierw próbuje pozbawić ciebie motywacji, bo zasypie te źródła. Ale potem, kiedy ty już je odkopałeś, to on wpadł na inny pomysł. No masz taką moc sprawczą, ty jednak ciągle wracasz do źródła. Chcesz odkopać to, co jest w Bogu, to, co jest skarbem, to, co jest w Jego Słowie, to, co jest cenne, to, co jest wartościowe. A gdyby tak odsunąć się teraz od tego, co odkopałeś. Dobrze, odkopałeś sobie, ale odsunę ciebie od tego wszystkiego. Rozproszę twoją uwagę, zajmę cię czymś. Może... Tak bardzo kochałeś Jezusa i kochałeś uwielbienie i kochałeś Słowo Boże i kochałeś wydawanie świadectwa. Miałeś taki tydzień przebudzony w swoim życiu, to był czas odkopywania studni, nazwałeś parę studni po imieniu, coś wydarzyło się dobrego, ale w drugim tygodniu przychodzi taka opieszałość. Diabeł odsuwa ciebie od tego. To było cenne w tamtym tygodniu, a w tym tygodniu to już takie do końca cenne nie jest. To źródło ciągle jest. To ma ciągle wartość. Ty wiesz, że to ma wartość, ale zostałeś jakby odsunięty od tego. Ale ty pokonujesz to i idziesz, mówisz tak, dobrze, mimo wszystko ja wiem, że Bóg ma dla mnie nowe i nowe rzeczy. Kopię znowu w Słowie Bożym. Kopię kolejną studnię. Kopię kolejne miejsce, w którym będę chciał odkryć Boże plany i Boże zamierzenia dla mnie. Wtedy on przychodzi i mówi tak, wiesz co, to dobijmy targu. Trochę dla mnie, a trochę dla ciebie. Bo tak w ogóle, wiesz, te studnie i te dobrodziejstwa to są moje rzeczy. To ja mam to dla ciebie. Więc on próbuje jakby wejść w jakiś taki handel z nami i jakby utargować coś, sprzedać jako własne, zaanektować, przechwycić. A ty tyle się starałeś. I zobaczyłem, że Bożą podpowiedzią z tego słowa wynikającą dla mnie jest to, żeby nie bać się zostawiać sytuacje, okoliczności i zdarzenia, wokół których dzieją się konfliktowe rzeczy, przebaczając, błogosławiąc i idąc dalej. Jak to wygląda u ciebie? Ale ja zacząłem to odkrywać. Kiedy pojawił się taki dosyć solidny, poważny konflikt, nagle wybuchł gdzieś tam, byłem jego świadkiem, nie rozumiałem, o co chodzi i też później właśnie kierowałem słowo do tej grupy ludzi, że Bóg nas prowadzi w inną stronę, zupełnie w innym kierunku. Naszym powołaniem od Pana nam danym jest to, żebyśmy poszli dalej, bo Bóg ma jeszcze dla ciebie więcej i więcej. Nie daj się zatrzymać, Izaaku. Nie daj się zatrzymać w tym, jak Bóg chce ciebie pobłogosławić. Bo Bożym celem i Bożym zamiarem dla ciebie jest to, żeby ciebie błogosławić. Nie daj się uwikłać w jakiś konflikt. Nie daj się uwikłać w jakiś esek albo w jakąś sitnę, to znaczy sprzeczkę. Nie daj się uwikłać, bo Bóg ma dla ciebie Rehobot, czyli tą ziemię przestronną, to miejsce, w którym chce ciebie błogosławić. To było to miejsce też, gdzie nagle słudzy Izaaka przyszli i znaleźli źródło, które było źródłem żywej wody. Relacja z żywą wodą, to jest relacja moja i twoja z żywym Panem Jezusem Chrystusem, który jest żywym źródłem, który nie jest wodą stagnującą, wodą śmierdzącą, wodą taką zastaną. To jest ciągle świeża, żywa, tętniąca życiem i dająca życie woda. I tego ja i ty potrzebujemy. I nie bój się stosować Boże zasady, Boże wartości, wartości dotyczące przebaczenia, dotyczące błogosławieństwa w Twoim życiu. Nie bój się zostawiać rzeczy jakieś lub okoliczności lub zdarzenia. Wiecie, kiedy się wydaje, że Ty tak bardzo o to walczyłeś i Ty coś stracisz, tutaj swój honor, swoją ambicję stracisz. Zostaw swoją ambicję, zostaw swój honor i idź dalej, a zobaczysz, Bóg będzie Cię błogosławił. Bóg będzie Cię błogosławił. O trudnych rzeczach wam na początku roku mówię. Wy taki mieliście nastrój zabawowy, a ja tu wam normalnie o tym, że macie przebaczać. Ale ja myślę, że jak jadę po świecie, podróżuję, to wszędzie zamysły nieprzyjaciela są, nie są nam obce, my dobrze je znamy, mówi Biblia. A my mamy zwyciężać w imieniu Jezusa Chrystusa. Wierzę w to głęboko. Bóg ma dla ciebie nowe i nowe. Odkrywa Izaak, że jest powołany, żeby błogosławić. Przeczytajmy, 24 werset. Będę ci błogosławić, nie bój się, jestem z tobą. Jestem Bogiem twojego ojca Abrahama, mówi do niego Bóg, ojciec do Izaaka. Siostro, bracie, tutaj jesteś, jestem twoim Bogiem, nie bój się, mówi Pan. Jestem z tobą, będę ci błogosławił. Będę ci błogosławił w 2020 roku. Nie bój się tego. Nie bój się okoliczności, ale Panie, tyle walk za mną, tyle zdarzeń, tyle zniechęcenia. Może zeszły rok był rokiem takich walk za Tobą, jakichś przełomów, ale trudnych przełomów, może kilku porażek, ale Bóg mówi, nie patrz na to, idź do przodu, bo będę Ci błogosławił, mam to dla Ciebie. Rozmnożę Twoje potomstwo ze względu na mojego sługa Abrahama. I zbudował tam ołtarz, wzywał imienia Pana. Ja myślę, że Izaak poczuł się w tym bezpieczny, właśnie bezpieczny w Bogu. On wiedział, że jest w tym momencie Bożej obecności. Modlitwa, to jest ołtarz, to jest miejsce modlitwy. Modlitwa to jest ta studnia, którą on i w tym momencie duchowa studnia odkopuje. Buduje ołtarz. Rozsmakował się w modlitwie. Macie tak? Kiedy się modlimy, jesteśmy najbardziej bezpiecznymi ludźmi. Kiedy modlimy się, wiemy, że jesteśmy blisko naszego Pana. Kiedy modlimy się, mogą być burze wokół nas, a my wiemy, do kogo należymy. My wiemy, kto się o nas troszczy. Będę cię błogosławił. Pamiętasz, Izaaku, będę cię błogosławił. Dlaczego, Izaaku, cię będę błogosławił? Bo chcę cię błogosławić, żebyś ty mógł błogosławić innych. Izaaku, błogosław innych, żebyś mógł być błogosławiony. Przyjmij błogosławieństwo, Izaaku, żeby błogosławić innych. Izaaku, nie możesz żyć sam dla siebie i myśleć w tych kategoriach, ja potrzebuję błogosławieństwa, więc czekam, że w końcu nadarzy się taka studnia, że ja będę mógł je otrzymać. Izaaku, ja chcę przez ciebie błogosławić wszystkie narody. Bracie i siostro w Żyrardowie, i do samego siebie chcę powiedzieć, Piotrze, Bóg mówi do ciebie, chcę przez ciebie błogosławić innych. Chcę dać tobie, żebyś dał innym. Błogosław. Jak łatwo wam przychodzi błogosławić. Kolejna konfrontacja. Już było tak dobrze, on się poczuł bezpieczny. On już zaczął się modlić, on zbudował namiot tam. On był w Bożej obecności i nagle przychodzą ci sami, którzy go kiedyś wyrzucili z tej ziemi Geraru. I mówią, mamy z tobą coś do obgadania. Po co przychodzicie? On cały napięty jest. Wiecie, kiedy mamy złe doświadczenia z ludźmi, to każde następne doświadczenie przypomina nam o tym, jak było, więc myślimy, że pewnie będzie tak samo, jak było kiedyś. I on mówi, po co przyszliście? Czy tak bardzo chcecie mnie znowu zniszczyć? Przecież wy mnie nienawidzicie. Zobaczcie, jakie on gorzkie słowa wypowiada. Znowu ta cała aura tego wszystkiego, tego piękna i błogosławieństwa jakby przykryta jest tymi starymi okolicznościami. Przecież znowu będzie jak zawsze. Ale przecież ja jestem powołany do tego, żeby błogosławić. Ja jestem powołany do tego błogosławić. No ale życie jest takie, jakie jest. Boże, jak trudno jest błogosławić. Gdyby oni wszyscy dali mi święty spokój, to byłoby mi łatwiej błogosławić, prawda? Ale Bóg mówi, nie, masz błogosławić. Masz zwyciężać błogosławiąc. Masz zwyciężać przebaczając. Masz zwyciężać rozsiewając dobro. No dobrze, są takie chwile, w których bardzo łatwo przychodzi nam błogosławić. Jest dobra atmosfera, jesteśmy wypoczęci. Jesteśmy w takiej dobrej duchowej kondycji. Ale jedziesz samochodem, tak jak ja wracałem, akurat wracałem po podróży z Kanady, z lotniska, miałem kilka dób, których jakoś nie mogłem spać ze względu na te okoliczności podróżowania i byłem tak zmęczony, słuchajcie, jadę samochodem swoim, dojeżdżam już z lotniska, dojeżdżam do, naprawdę już nie pamiętam, jak to było, mieć kiedyś jakąś stłuczkę, a tutaj nagle bum, tak? Bo się rozproszyłem i w zasadzie rozproszyłem się przed samym domem, już miałem do domu dojechać, no nic wielkiego, no każdy kierowca ma od tego autokasko w końcu, żeby mieć stłuczki, nic wielkiego się nie dzieje. Nie chodzi o tą stłuczkę, chodzi o to, co jest po tej stłuczce. Jesteś w mieście, jesteś prawie pod samym domem. W moim przypadku jest to kościół, jest to zbór, my tam mieszkamy. I nagle wychodzi jakiś tam pan z tego. A ja w takiej atmosferze, takiej bożej i trochę takiej flegmatycznej, bo już jestem bardzo zaspany i rozproszyłem uwagę. To wiem, że rozproszyłem uwagę niepotrzebnie. Nic się wielkiego nie stało. To tak naprawdę on mnie pokieraszował, nie ja jego. Wjechałem mu na hak. Wiecie, jak to jest, bracia kierowcy. Nigdy w życiu nie najeżdżaj na hak. A jak już najechałeś komuś na hak, to nie wzywaj policji, bo ja kiedyś zrobiłem to, okazało się po prostu, że ja jestem winny. Więc nie ma sensu. Nie trzeba nic wzywać, więc można się dogadać. Ale jak się dogadać, kiedy on wychodzi z tego samochodu? A ja sobie myślę, już teraz dobrze wiem, że ja byłem winny. Ja mówię spokojnie i uśmiechem do niego. I myślę sobie w duchu, właśnie od tego jest ubezpieczenie, żebyśmy się nie pozabijali i nie pokłócili, żeby kłótni nie było. Ale wiecie, jest potem moment, spisujemy protokół, tam piszemy te wszystkie rzeczy, odjechaliśmy na bok. Młody człowiek, ja go zatrzymałem jakby przez to też, on się gdzieś śpieszył. I ja tak próbuję jakby go pozyskać. Rozmawiać z nim. Od razu, wiecie, jakby za mocno siedziałem w słowie wcześniej i wiedziałem, że diabeł ciągle czymś tam mnie atakuje, więc wiedziałem, że muszę, że tutaj mam się mieć na baczności i ważniejsza jest duchowa bitwa do ugrania niż te wszystkie rzeczy związane z formalnościami. Jest taki moment, kiedy tam otwieram, spisujemy to i nagle okazuje się, że właśnie jestem pastorem i że tutaj jesteśmy obok kościoła i tak dalej, i tak dalej. Ja mówię do tego pana, co mu mówię? Mówię do niego, proszę pana, mówię, mam nadzieję, tak bardzo żałuję, że pan musiał się w takich okolicznościach spotkać z moim kościołem. Bo on mi mówi, ale proszę się nie martwić, obyśmy się już nigdy nie spotkali, bo on jakby przeszedł do tego, wiecie, tematu, że ja tak... Nawiązałem z nim relację taką, że on już mi zaczął pomagać w tym wszystkim, zaczęliśmy współpracować, on widział, że ja nie chcę z nim walczyć, że ja go pobłogosławiłem, mówiłem mu dobre słowa do niego, a on mówi, ja nie chciałbym, żebyśmy się spotkali, a ja mówię, proszę pana, przeciwnie, tylko żebyśmy nie musieli się rozbijać jeszcze raz, ale żeby pan mógł poznać mnie z innej strony. Zobaczyć, że nie zawsze tylko tak źle wygląda to moje życie. Bracie i siostro, To są te drobne momenty w twoim i moim życiu, w których ty decydujesz, co zrobisz dalej. Tak trochę oczywiście mówię o zabawnych historiach, ale chcę powiedzieć, nasze życie jest pełne takich historii, w których albo zdajemy, albo nie zdajemy egzaminu. Ile razy wróciłeś do domu, byłeś zmęczony, a potem już popłynęło dwa słowa za dużo. Ile razy gdzieś się rozpędziłeś i walczyłeś nawet o najlepsze wartości i najlepsze rzeczy. Ale w tym walczeniu o najlepsze rzeczy powiedziałeś o jedno słowo za dużo, a od niego się zaczęło coś więcej i nie byłeś już Bożej woli i zaczęło się coś dziać. Na sam koniec chcę powiedzieć, że w tym naszym wyborze, by błogosławić, jest coś pięknego i coś mądrego, że Bóg, kiedy my błogosławimy, On nam zwraca błogosławieństwo. On nam daje doświadczać błogosławieństwa. Kiedy zasiewasz coś dobrego, to dobro wraca do ciebie. Kiedy zasiewasz miłość, to ta miłość wróci do ciebie. Nie ma takiej możliwości, żeby nie wróciła. Bóg wie w Bożym czasie i w Boży sposób, ale wróci. Ale nie tak łatwo nam to przychodzi. Kiedy inni obdarzają nas złym słowem, kiedy mówią coś przykrego nam, kiedy toczymy jakiś bój z kimś często, to niekoniecznie ten bój musi oznaczać, siostro i bracie, że ten człowiek jest tak negatywnie nastawiony. To może oznaczać, że on ma swoje boje, że on ma swoje zranienia, że jego serce jest pełne zranienia. Oto przeczytałem taką fajną historyjkę, która ma obrazować to, że kiedy błogosławimy, to błogosławieństwo wraca do nas. I ta historyjka urzekła mnie i chcę wam ją opowiedzieć. Oto mały chłopiec, bardzo zdenerwował się na swoją mamę i chciał jej powiedzieć, że ją nienawidzi, ale bał się swojej mamy i wiedział, że nie może jej powiedzieć tego, że ją nienawidzi. Więc wybiegł z domu, pobiegł na szczyt wzgórza, na którym, obok którego mieszkali, za którym była dolina i stanął na tym szczycie wzgórza i zaczął krzyczeć: nienawidzę cię, nienawidzę cię. Kiedy on tak powiedział, raz nienawidzę cię, to usłyszał, jak echo powtarzało po nim: nienawidzę Cię, nienawidzę Cię. On mówił raz, a dwukrotnie otrzymywał to nienawidzę Cię. Był to bardzo małe dziecko, historyjka o tym opowiada. Wrócił do swojego domu, wrócił do swojej mamy i mówi, mamo, nie mówił w jakim celu tam pobiegł i z jakich motywacji. Pobiegłem na to wzgórze i tam z tej doliny ktoś do mnie krzyczał, nienawidzę Cię, nienawidzę Cię. Mama była mądra. Wzięła to dziecko i zaprowadziła na tą samą górę. I powiedziała, krzyknij raz, kocham Cię. Możecie się domyślić, on krzyknął, kocham Cię i usłyszał, kocham Cię, kocham Cię. Ta historia dosyć banalna, dosyć prosta, mówi o tym, że Ty powiesz raz, a dwa razy zbierzesz. Zasiej błogosławieństwo, zbierzesz błogosławieństwo, zasiej miłość, zbierzesz miłość. Ale ja czytając to, pomyślałem sobie nagle, w jednym momencie, że często zdarza mi się chodzić tą doliną pośród wzgórz, na którym na jednym z nich stoi jakiś jeden mały chłopiec, a może drugi mały chłopiec, który krzyczy z bólu swojego serca, z rozdarcia, które jest w nim. Krzyczy, nienawidzę Cię. Krzyczy z bezsilności. Krzyczy z nieumiejętności poradzenia sobie. Jeżeli usługujecie ludziom, jeżeli nie są wam obcy usługiwanie ludziom, pochylanie się nad nimi, to nieraz słyszeliście gorycz i żal wychodzącą z czyjegoś serca. I idziesz i słyszysz z tej strony takie słowa, idziesz nieco dalej, z tamtej strony płyną kolejne słowa. Nie chcę ciebie, nie chcę ciebie. Myślę, że czasami ci ludzie, którzy są na przeciwnych brzegach tego swojego wzgórza, na którym wykrzykują w pustkę jakby, ten swój ból i swoje cierpienie, słyszą zwielokrotniony przekaz z powrotem, wracający jakby do nich. I oni coraz bardziej bezsilni tylko mogą się pogrążać w tym bólu. Pomyślałem, czytając tą historyjkę, że wam to też opowiem i powiem wam, co zrozumiałem. Że kiedy idę sobie tak tą doliną, ta dolina dla mnie działa jak pewien obraz, dlatego że tam właśnie w Gerarze, w dolinie, Izaak wykopywał te studnie. Wiecie, że kiedy wykopywał te studnie, gdybym opowiadał wam więcej na ten temat, to jeszcze powiedziałbym i pokazał wam, jak pięknie śpiewał Izaak prawdopodobnie, bo każdy Izraelita, kiedy kopał studnie, to śpiewał do studni, o tym mówi Księga Liczb, wzbierz studnio. O, jakże cudowne jest to źródło. O, jakże wspaniałe jest przebaczenie. O, jakże wspaniała jest łaska. O, jakże wspaniałe jest błogosławieństwo. Więc wyobraziłem sobie tą dolinę, w której często bracia i siostry my jesteśmy. I to od nas zależy, żebyśmy, idąc za powołaniem, które od Pana mamy, żebyśmy rozprzestrzeniali błogosławieństwo wokół nas. Żebyśmy przerywali, ktoś musi przerwać ten okrzyk bólu, ktoś musi to przerwać, kiedy ktoś mówi nienawidzę Cię, boli mnie, jestem zły i rozzłoszczony, ktoś musi być mądrzejszy, ktoś musi być w Bogu, ktoś, kto odkrył źródło, które jest w Jezusie Chrystusie, ktoś, kto zna moc przebaczenia i zna moc błogosławieństwa, musi nad Berszebą zakrzyknąć, błogosławię Ciebie, błogosławię Ciebie, chwała Jezusowi. Bóg jest uzdrowicielem, Bóg jest lekarzem, a inni to muszą usłyszeć. Czy pamiętacie taką historię, kiedy uczniowie szli razem z Jezusem i weszli do wioski samarytańskiej? Pamiętacie ten moment, kiedy zostali odrzuceni, nie przyjęto Jezusa, bo tak mocno postanowił iść do Jerozolimy i oni byli oburzeni, ktoś wszedł im w drogę, ktoś pokrzyżował ich ambicje i mówią, Panie, czy mamy zrobić, a byli ludźmi pełnymi wiary i obdarzonymi darami Ducha Świętego, można powiedzieć. To była moc. Panie, czy mamy ogień z nieba teraz zrzucić na nich, tak jak Eliasz kiedyś. Panie, czy mamy zademonstrować Twoją moc i Twoją chwałę? A Jezus mówi, pokazuje im, że nie chodzi tutaj o moc w tym przypadku, ale będzie potrzebna miłość i przebaczenie. Jezus mówi, nie wiecie, jakiego ducha jesteście. Bracie i siostro, miej świadomość tego, jakiego ducha jesteś. Kiedy tak się nagle modliłem, przypomniał mi Bóg, a czy pamiętasz, że ja Ciebie zmieniam, ja Ciebie kształtuję? Żebyś miał łagodnego ducha, żebyś miał ducha pełnego przebaczenia, żebyś miał ducha pełnego pojednania, żebyś miał ducha pokornego. No tak, Panie, ja chcę mieć takiego ducha pokornego, łagodnego. Musisz rozeznawać duchy, Bóg mówi do mnie. Musisz nie dać, nie możesz dać się nabrać, oglądając różne rzeczy, które pozornie wyglądają jako rzeczy dobre. Musisz nazywać po imieniu te rzeczy, że one nie są dobre, one nie są właściwe. Jeżeli ktoś nie ma ducha łagodnego, to ma prawdopodobnie ducha wybuchowego. Jeżeli ktoś nie ma ducha pokornego, to ma ducha pysznego. Zobaczcie. Czasami takie antonimy pozwalają nam jakby określić to, jakby przeciwieństwo tego łagodności, to jest to i to. I ty widzisz w tej postawie, to nie ma nic wspólnego z łagodnością, to nie ma nic wspólnego z pokorą. Bracie i siostro, chciałbym wezwać cię tak, jak Pan Jezus wezwał swoich uczniów. Nie wiecie, jakiego ducha macie. Błogosławcie, miłujcie, przebaczajcie, kochajcie i wejdźcie w ten rok z takim przesłaniem i zwyciężajcie w imieniu Jezusa Chrystusa. Ludzie tego potrzebują. Być może twoja Samaria to jest to miejsce, gdzie zostałeś odrzucony, gdzie ktoś ci powiedział nie, gdzie ktoś zdeptał twoją godność, gdzie ktoś wyśmiał ciebie albo zignorował ciebie. O, jest tyle sposobów na to, żeby okazać nam, zrobić jakiś policzek. Być może taka Samaria to jest twój dom, to jest twoja rodzina, gdzie czujesz się niezrozumiany przez swojego współmałżonka. Być może to jest twój ojciec, matka, a może twoje dzieci nie rozumieją tego i gdzieś tam cię odrzucają. Być może masz takie miejsce jak Szibea, jak Berszeba w życiu Izaaka, gdzie inni przychodzą i mówią do niego, słuchaj, znowu chcemy ci coś zabrać, ale on wie, że ma błogosławić, bo tego został powołany. Bracia i siostry, chciałbym was wezwać do szczególnej modlitwy teraz, żebyśmy powstali teraz w imieniu Jezusa. Amen. Żebyśmy powstali i żebyśmy nad naszą Samarią, miejscem naszych szczególnych doświadczeń, nad naszą Berszebą duchową, żebyśmy ogłaszali słowa błogosławieństwa. Czy zgadzacie się na to? Czy chcecie teraz rozpoznać to miejsce, w którym być może ostatnio byliście świadkami jakiegoś konfliktu, jakiegoś sporu, jakiejś sitny, jakiejś sprzeczki, jakiegoś esek? A Bóg mówi, ja chcę cię wyprowadzić na ziemię, która jest rozległą ziemią i będziesz niósł błogosławieństwo. Będziesz zarzewiem życia i błogosławieństwa. Bracie i siostro, chcę cię dzisiaj wezwać do tego, żebyś otworzył swoje usta. Tak bardzo mi się dzisiaj mnie dotykało uwielbienie prowadzone przez grupę. Tak bardzo dotykało mnie też ta determinacja naszego brata, który prowadził i mówi, Kościele, jeżeli wy nie będziecie uwielbiać Pana, to kamienie będą krzyczeć, ale to ty masz otworzyć swoje usta dzisiaj. Ja chcę was dzisiaj do tego zachęcić, żebyś skosztował, co znaczy napić się wody z czystego źródła. Być może jesteś już umęczony rozmowami, rozkminianiem, rozdzielaniem włosa na czworo, analizowaniem, spieraniem się. Być może zostałeś w coś uwikłany. Chciałbym ciebie zaprosić, siostry i bracie, żebyś dzisiaj, tam gdzie stoisz, wygłosił nad Samarią słowa błogosławieństwa. Żebyś wygłosił słowa błogosławieństwa nad swoją rodziną. Żebyś wygłosił słowa błogosławieństwa nad każdym miejscem, do którym doszło do sprzeczki i do kłótni. Żebyś wygłosił słowa błogosławieństwa i przebaczenia. Powiedział, przebaczam w imieniu Jezusa. Błogosławię mój dom, błogosławię moją rodzinę, błogosławię moje dzieci. Błogosławię brata i siostrę. Już teraz nie musisz wymieniać po imieniu go, żeby nie okazało się, że on się dowie o tym teraz. Ale pobłogosław, zobacz. Kiedy zaczniesz otwierać tą studnię, kiedy zaczniesz ją wykopywać, zobaczysz, jak ten strumień żywej wody popłynie przez ciebie, jak będzie leczył ciebie, jak nagle znowu znajdziesz się w centrum Bożej woli, jak życie znowu będzie piękne, jak Jezus znowu będzie uwielbiony w twoim życiu. Będziesz niósł lekarstwo do tego świata, będziesz niósł lekarstwo do ludzi. Halleluja, błogosławmy, bo na to powołani jesteśmy, żeby błogosławić, a nie złorzeczyć, bo na to powołani jesteśmy, żeby przebaczać, a nie trzymać w nieprzebaczeniu kogoś. Żeby prowadzić do pojednania, a nie poróżniać ludzi. I na to jesteśmy powołani, żebyś był tym zarzewiem Bożej łaski wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Halleluja. Więc otwórz swoje usta. Teraz ja nawet za ciebie się nie pomodlę. Ja chcę błogosławić was. Ja chcę błogosławić dzisiaj i chcę, żeby płynęło słowo błogosławieństwa z moich ust. Ale ty otwórz swoje usta. Niech płynie błogosławieństwo przez ciebie dzisiaj. Halleluja, Zbawicielu. Dziękujemy ci za łaskę i za zbawienie. Dziękujemy ci za ratunek, który jest w świętej krwi Jezusa. Dziękujemy ci za cele, które masz dla nas. Dziękujemy ci za to, że chcesz nas błogosławić i prowadzić do błogosławieństwa. Dziękujemy ci za to, że masz dla nas tą ziemię, która jest dla nas dziedzictwem. Dziękuję ci za to, że postawiłeś Kościół Jezusa Chrystusa, by w tej miejscowości, by w tym mieście świadczył o Ewangelii Jezusa, o dobroci Jezusa, o miłości Jezusa, o przebaczeniu Jezusa. Halleluja. I Panie, my dzisiaj błogosławimy. I my dzisiaj chcemy powiedzieć, Jezu, moje serce i moje usta będą błogosławić. Halleluja. Czy chcesz to powiedzieć teraz? Panie, moje serce i usta będą błogosławić. Ja odkopuję dzisiaj to źródło, które przyszedł i zakopał nieprzyjaciel, a które nazywało się moc błogosławieństwa. Ja odkopuję dzisiaj, Panie, to źródło, które nazywało się moc przebaczenia, a które zakopał nieprzyjaciel. Ja odkopuję to źródło, które nazywało się radość w Duchu Świętym, pojednanie, łaska od Pana. Halleluja. Panie, i wierzę, że dzisiaj chcesz błogosławić ten lud, Boży lud. Halleluja. Módlmy się, kochani, przez chwilę, błogosławiąc nasze domy i rodziny, dobrze? Tak, tam się toczą duchowe boje, ale tam Bóg mówi, jest twoja ziemia obiecana. Tam zobaczysz przełom i zwycięstwo. Tam zobaczysz, że popłynie źródło, wybuchnie, woda popłynie. Zobaczysz rozwiązanie problemów. Zobaczysz odpowiedź od Boga. Halleluja. Panie, modlimy się o domy i o rodziny. Modlimy się o to, żebyś błogosławił każdy obecnie tutaj reprezentowany dom, każdą rodzinę tutaj reprezentowaną. Panie, bliższą i dalszą. Panie, te sytuacje, w których doszło do poróżnienia między bliskimi ludźmi z rodziny. W imieniu Jezusa Chrystusa modlę się o to, Panie, żebyśmy mogli nieść słowa błogosławieństwa. Halleluja. I żebyśmy zobaczyli, jaka łaska spłynie, Panie, na nich. Panie, bo za błogosławieństwem przychodzi łaska, przychodzi pokój, przychodzi odpowiedź. Panie, przebaczamy tym, którzy robią różne rzeczy, Panie, czasami nie wiedzą, co czynią, czasami robią to ze zranionego serca, robią to, Panie, dlatego, że nie poradzili sobie z czymś. Niech przyjdzie lekarstwo od Ducha Świętego, niech przyjdzie uzdrowieńcza moc, niech przyjdzie pokój, niech przyjdzie łaska. Halleluja. Kochani, chciałbym prosić, abyśmy modlili się teraz o może naszych znajomych, może o nasze miejsca pracy, o te relacje, które nie są aż tak bliskie bardzo, ale jednak i tam wkrada się coś od złego, a Bóg powołuje ciebie do tego, żebyś ty niósł dobro, żebyś niósł Jezusa Chrystusa, żebyś niósł przebaczenie, żebyś niósł łaskę, żebyś niósł dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie. Halleluja. Panie, w imieniu Jezusa Chrystusa chcę modlić się o wszystkie miejsca pracy nasze. Panie, chcę się modlić o pracodawców. Chcę się modlić, Panie, o współpracowników w tych miejscach pracy. Wszędzie tam, Panie, gdzie diabeł próbuje zerwać pomost do serca drugiego człowieka, po którym moglibyśmy zanieść jemu Ewangelię. Wszystko to, co sprawia, że, Panie, potem trudno jest powiedzieć, czy dziecku, czy pracownikowi, czy znajomemu, Panie, czy komuś w rodzinie, o tym, jak dobry jesteś, Jezus, skoro doszło do takich rzeczy, jakie doszło, zostało powiedziane za dużo słów, albo coś złego się wydarzyło. Panie, i przebacz nam w tym wszystkim, jeżeli poszliśmy o krok za daleko. Panie, w imieniu Jezusa Chrystusa przepraszamy Ciebie i modlimy się o to, Ojcze, żeby nasze serca były wolne i żeby nasze serca były uzdrowione i żeby nasze serca były pełne mocy, wyposażone w Bożą moc do zwycięstwa w imieniu Jezusa. Halleluja. Kościele Jezusa Chrystusa, chcę was dzisiaj błogosławić, wierząc, że to nie ja sam was błogosławię, ale to Bóg Ojciec was błogosławi. Wasz kochany tatuś was błogosławi w Jezusie Chrystusie. Więc chcę wyciągnąć swoje ręce i chcę nad wami ogłaszać słowa błogosławieństwa. I jeżeli masz wiarę taką dzisiaj, żeby przyjąć to nie tylko jako gest, nie jako obrzęd, nie jako jakiś element nabożeństwa, ale że wierzysz, że dzisiaj twój kochany Ojciec w niebie, on ciebie błogosławi. Chcę wygłosić słowa błogosławieństwa nad tobą, a ty po prostu przyjmij je z wiarą. Niech ci błogosławi Pan i niechaj cię strzeże. Niech Pan rozjaśni swoje oblicze nad tobą i niech ci miłościw będzie. Niech Pan obróci twarz swoją ku tobie i niech da ci pokój. Niech cię błogosławi Bóg Wszechmogący. Niech łaska Jezusa Chrystusa zwycięża w twoim życiu. Niech Pan przyniesie wszelkie dobro dla twojej rodziny i dla twojego życia. Niech Pan obróci swoją twarz ku tobie i niech sprawi, że pokój Boży wypełni twoje serce w najtrudniejszej sytuacji. Doświadczaj radości w Bogu i bądź błogosławiony, bądź zwycięzcą w Jezusie Chrystusie. Amen. 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 Niech Bóg was wszystkich błogosławi. Amen.